речь.
No i witam, Paweł Kwaśniewski. Odpalamy wszyscy nasze komputery. Oczywiście jak w każdy piątek na sobotę w nocy rozmawiamy o internecie. www.radio.com.pl/trójka/małpy to nasza strona. Tam znajdziecie link na czat, na który wszystkich zapraszam. Wszelkie listy małpy@radio.com.pl. Mam taką informację, która już chyba do wszystkich dotarła, że we wrześniu można będzie wykupić w TEPS-ie 30 godzin dostępu do internetu za 60 zł. Z usługi może skorzystać praktycznie każdy z 10 milionów abonentów TPSA. A jak to skomentował Andrzej Piotrowski z Centrum Adama Smitha we wczorajszej Gazecie Wyborczej? Posłuchajcie. Ludziom, którzy chcą rozpocząć przygodę z internetem, 60 zł wyda się zbyt wysoką ceną. Z kolei dla ludzi, którzy używają internetu do pracy, 30 godzin to śmiesznie mało. TPSA zarabia ogromne pieniądze na sprzedaży czasu spędzonego w sieci, nie pozostawiając klientom wyboru. Ja mieszkam 2 kilometry od Warszawy i poza dostępem przez modem nie mam szans na internet. TPSA nie założy łącza SDI z przyczyn technicznych. Nie ma ofert konkurencyjnych. Jak większość internautów jestem skazany na korzystanie ze skandalicznie drogich usług naszego największego operatora telekomunikacyjnego. Przyczyną takiej sytuacji na rynku jest metoda przeprowadzenia drugiego etapu prywatyzacji TPS-a, którą można nazwać kolonialną. Tak naprawdę klienci zostali sprzedani wraz z zapewnieniem, że nic na rynku się nie zmieni, dopóki nie wejdziemy do Unii Europejskiej. Tyle Andrzej Piotrowski. Ja wszystkich zapraszam do Małp w sieci. Na razie słuchamy Quo Vadis, niedziela. Ha, przeczytam wam wierszyk. Czy wy wiecie, czy nie wiecie, różne małpy są na świecie. A żeby nie straszyć dzieci, trójka chwyta małpy w sieci. Kurczę, ja nie wierzę, a mi małpy dziś w eterze. A mi małpy, czyli małpy anigowe. Wracamy do naszego tematu z zeszłego tygodnia. To dlatego, że jakiś rekord padł gigantyczny. Ponad 100 maili w ciągu godziny. Dziesiątki pytań, na które już nie byliśmy w stanie odpowiedzieć. Bardzo wielu ludzi na czacie. Przypominam, że na czata można wchodzić www.radio.com.pl/trójka/małpy. No i co? I postanowiliśmy jeszcze raz wrócić do naszej rozmowy. Moimi gośćmi są dzisiaj Tomek Jędrzejczak, zwany Wiedźmą, który był też w zeszłym tygodniu.
Witam.
Bartek Dramczyk, który przez telefon z nami rozmawiał w zeszłym
tygodniu.
I Monika Gralewska.
Ja także pozdrawiam Państwa.
To jest narzeczone amigowca. Dobrze, powiedzmy w ten sposób. A, można, jeszcze było tak, że nasi drodzy amigowcy, którzy w zeszłym tygodniu tłumnie odwiedzili nasze strony, naszego czata, słuchali, od razu włożyli MP3 na swoją stronę i ta trójka była wysłuchana prawie 500 razy, 450 ileś. No to też chyba fajnie, bo to jakiś rekord. Na pewno rejestracja tej audycji znajdzie się między 40 minut po programie, a godzinę po programie będzie już dostępna. Dobrze, wracamy do naszego tematu i chciałbym zacząć od czegoś, czego w zeszłym tygodniu nie poruszyliśmy, czyli emulatory. Powiedz, Bartek, co to jest?
Jest to takie zwierzę, które udaje inne zwierzę, czyli po prostu program, który funkcjonuje na jakimś systemie operacyjnym i funkcjonuje tak jak inny komputer. O ile na przykład emulacja retro maszyn, czyli takich komodorków czy małego Atari, jest bardzo prosta na Amidze i rzeczywiście funkcjonuje i da się pograć w stare tytuły. Natomiast inne, te bardziej nowożytne maszyny, to już jest zupełnie inny temat. I tutaj wiemy o wielu rzeczach, ale na pewno jeden komputer jest emulowany praktycznie w 100% na Amidze. Oczywiście chodzi o Macintosha, a współcześnie o iMac'a, bo takiego można kupić za jakieś 1000 zł nawet w Polsce. Program nazywa się iFusion i dosyć wiernie udaje iMac'a. Co ważne, nie trzeba kupować praw do ROM-ów Macintosha, ani żadnych dodatkowych innych plików. To wystarczy. Można spokojnie pracować jak na Macintoshu.
Czyli wchodzimy do charakteryzatorni i Amiga zostaje
Tak, oczywiście trzeba mieć nie byle jaką Amigę do tego, z dobrym procesorem PowerPC na pokładzie i najlepiej 4000, bo na razie iPhone właśnie na tym działa. Niemniej, no jest to chyba warte zachodu, dlatego że mamy praktycznie dwa komputery w cenie jednego i rzeczywiście da się na czymś takim pracować.
Pytali też nasi radionauci, radiosłuchacze o ceny, bo tych nie poruszyliśmy, i jak wejść w posiadanie, czyli jak kupić Amigę, Tomasz.
No, w tej chwili właściwie jedyną taką drogą wejścia w posiadanie Amigi jest niestety giełda. Niestety dlatego, że jakoś nowych Amig nam nie przybywa. Te, które są, można powiedzieć, to jest coś w rodzaju recyklingu. Niemniej ja sam dokupiłem ostatnio sporo elementów do swojej maszyny i taka jedna giełda jest na stronie amiga.com.pl. To czasami bywają też na Allegro Amigi w kompletach bądź elementy do nich. Ceny giełdowe są bardzo różne, od bardzo okazjonalnych, do których czasami należy podejść z przymrużeniem oka, do cen, powiedzmy, poważnych, ale wtedy ma się świadomość, że jest to maszyna w 100% sprawna, bez żadnych niespodzianek. No i nie jest to jakaś tam goła, taka jak wyszła z fabryki, tylko uzupełniona o różne rozszerzenia.
Bartek, czy można kupić nowiutką, taką z gwarancją?
Właśnie, że można kupić. To nawet w paru polskich firmach. I to, owszem, może to są rzeczywiście Amigi, które mają jakiś recycling. Nieważne, jest to komputer, który funkcjonuje, jest na gwarancji. Tutaj można to kupić w wielu firmach, niestety zazwyczaj wysyłkowo, bo już nie ma sklepów Amigowych, niestety, i tak to jest. Natomiast ja sam zamawiałem chyba pod koniec zeszłego roku 4000. Dostałem ją w pudełku z gwarancją, ze wszystkim, funkcjonuje, do dziś działa. Więc da się. A poza tym polecam zakupy na właśnie takich giełdach, dlatego że ja nieraz kupowałem od ludzi, amigowców, i o dziwo jeszcze nigdy nie zostałem oszukany. Więc to środowisko jest o tyle fajne.
Dobrze.
Tak, to prawda. Ja jak ostatnio dostałem kartę procesora do swojej 1200, to dostałem ją w oryginalnym opakowaniu, z kartą gwarancyjną i ze wszystkimi tam zaklęciami, które były z tym związane.
Dobrze, jeszcze przyznajcie się, po ile tych Amig macie w domu?
No ja się jednej teraz pozbyłem, przyznam się, bez bicia, w związku z czym pozostała mi tylko jedna 1200, jedna 2000 i dwie 3000.
I to razem pospawane?
No nie, no każda oczywiście ma swoje miejsce. Na każdej robi się co innego. Jedna służy głównie do tego, żeby buszować po sieci. Jedna służy do tego, żeby prowadzić księgowość, a dwie pozostałe to tak, na co akurat jest zapotrzebowanie.
No u mnie tych Amig jest trochę więcej, bo jest ich jakieś 7, mogłem się pomylić co do jednej, dwóch sztuk. Prawie wszystkie działają, dwie wymagają napraw, ale to już niedługo. Właściwie jest to cała linia produkcyjna Amig bez 2000, którą mam zamiar naprawdę kupić, to już całkiem niedługo. Na co dzień korzystam tak naprawdę z trzech, no jakieś 1200, 4000, no i 1000, na której warto pograć bardzo stare tytuły. No i poza tym, no czuć smak tego naprawdę starego komputera, no, pierwszego komputera z serii.
Powiedzcie, ale bo nie padła tutaj żadna cena tak naprawdę. Za ile można sobie uskładać taki amigowy sprzęt, żeby on działał współcześnie, to znaczy, żeby miał dostęp do sieci, żeby można było na tym pisać, liczyć, nie wiem, grać.
No więc tak, może samą bazę, czyli tą Amiga 4000, w zależności od tego, gdzie kupujemy, kupimy w cenie od jakichś 600 do 2000 zł. Do tego oczywiście trzeba mieć koniecznie tą kartę Turbo, czyli tutaj koniecznie jakiś PowerPC. I tutaj te ceny kształtują się jakieś 800 zł do 3000 nawet. Dalej karta ethernetowa, a przejściówka PCI, która niestety też swoje kosztuje, bo jakieś 800-1000 zł trzeba wydać. No i reszta to już są karty, które będą potrzebne, czyli karta ethernetowa, może być od peceta. Może być to karta muzyczna amigowa, która też kosztuje jakieś 600 zł na przykład, ale
jednak
ma swoją jakość.
Wychodzi to trochę drożej.
Wychodzi. To jednak jest to.
To jest dla szaleńców.
To jest dla szaleńców. Mhm. Zdecydowanie, bo rzeczywiście będzie to dosyć drogi komputer i niezgodny tak naprawdę z całą resztą świata. Ale może już to właśnie chodzi.
Żeby być niezgodnym z resztą świata. No dobrze, to póki co śpiewamy starą piosenkę. Nie śpiewamy, tylko gramy. My będziemy sobie tutaj śpiewać.
Możemy to śpiewać.
Starą piosenkę, tak jak Amigi, jajco, czerwony autobus.
Gdy już
świcie pędzę wichrem przez ulicę.
To jest taki człowiek, który siedzi u nas na czacie w tej chwili i pyta, czy jest coś do edycji HTML-a pod Amigę. Mam na myśli coś do obróbki kodu.
Oj, tych edytorów jest sporo, ja nie wymienię wszystkich. Na pewno jest coś takiego, co nazywa się Metal Web. Na pewno można używać do tego po prostu edytora tekstu z masą makr i oczywiście wyświetlać to w jednej ze standardowych właśnie przeglądarek amigowych. Da się też zrobić. JavaScript, właściwie większość tych standardowych rzeczy da się spokojnie napisać. Pewnie gorzej będzie z wyświetlaniem, bo na przykład na tych browserach amigowych praktycznie nie da się oglądać rzeczy napisanych w Javie. Ale i to da się
no właśnie, bo tutaj to jedno z pytań, które przyszło, właśnie problemów, które zgłosili nie tylko amigowcy, czyli problemy z obsługą JavaScriptu, brak możliwości korzystania z czatu, z niektórych czatów.
Tu rozwiązań jest co najmniej kilka. Pierwsze to oczywiście odpalić na przykład iFusion'a i po prostu posługiwać się przeglądarkami pod Maca. Bardziej zagmatowanym rozwiązaniem, które na swój sposób będzie działać, to odpalenie emulatora pod emulatorem, czyli Soft Windows na Macintoshu emulowanym na Amidze. Też będzie działać.
To jest chyba wyższa szkoła jazdy.
Będzie działać. Za to dla tych, którzy chcą się bawić coś bardziej ambitnego, polecam Linux. Też na Amigę, razem z dobrą przeglądarką, która jest w komplecie. Proszę bardzo, można się w to bawić. Jest Java. To będzie działać.
A wy na czym pracujecie? W sieci?
Ja różnie. Ja przeważnie pracuję na Unixie i to w czysto tekstowym środowisku, bo to jest wszystko, co jest mi potrzebne. W pracy nie mam niestety Amigi, może kiedyś się dorobię. Pracuję po prostu na PC, który z jednej strony ma zainstalowany Windows, bo niestety na czymś takim muszę pracować, i z drugiej strony Linuxa. I muszę przyznać, że bardziej sobie cenię właśnie to środowisko Linuxowe.
Tomasz?
Ja w pracy niestety też jestem zobligowany do używania pecetów, ale na szczęście niewiele mam z nimi do czynienia. Natomiast do buszowania po sieci używam Aweba i Voyagera, którego zresztą najświeższą wersję sobie dzisiaj dopiero zainstalowałem, bo miałem problemy z SSL-em w mojej ulubionej sieci, dzięki której mam stały dostęp do internetu. Natomiast do poczty używam bardzo poczciwego Yama i to jest właściwie wszystko, co mi jest do szczęścia potrzebne. Żadnych, powiedzmy, zaawansowanych szaleństw internetowych nie planuję, aczkolwiek zainstalowałem ostatnio właśnie MetalWeba i zacząłem się przymierzać do zrobienia własnej strony.
Tu warto zaznaczyć jedno, że amigowcy mają jednego z najlepszych klientów IRC, czyli AMIRC-a graficznych. Jest to rzeczywiście niesamowite narzędzie, tak samo jak YAM, który jest tak niesamowicie zrobionym programem pocztowym jak żaden. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji spróbować, nawet warto odpalić emulator i sprawdzić, co to jest. Amigi.
Powiedzcie, bo to mnie interesuje bardzo, czy takie zgrane, zżyte, czy wyraźne środowisko amigowców funkcjonuje także poza Polską?
Poza Polską myślę, że tak. Czym bardziej, że obserwuje się to szczególnie na zlotach takich jak partie, po prostu. Tam to widać, że rzeczywiście ci ludzie na swój sposób są zżyci, chociaż są pewne podziały, na pewno. Może ten ruch nie jest już tak w wielu miejscach tak entuzjastyczny jak w Polsce, ale dalej, tacy ludzie są, po prostu.
To gdzie?
Ja bym szukał tuż za naszą granicą, w Niemczech. Szukałbym też we wszystkich krajach skandynawskich, bo tam kiedyś Amiga bardzo silnie stała. Na Węgrzech, w Czechach, skąd pochodzi jeden z najbardziej znanych serwisów newsowych, sieciowych.
No jeszcze Anglia pozostaje.
Anglia.
Może nie już tak bardzo, ale tam jeszcze ciągle byłem ostatnio, czas jakiś posiedziałem, to miałem okazję zobaczyć, że tam tych Amig jest sporo. Mało tego, były nawet w niektórych sklepach.
Nieźle, też bym tak chciał.
W sklepie normalnie, tak z ulicy
tak,
można wejść.
Tak, można było wejść z ulicy. Nie jest to, powiedzmy, ostatnie pół roku, tylko trochę wcześniej. Niemniej coś takiego było, a Anglicy są przyzwyczajeni do tego, co mają. Oni nie wydają pieniędzy na upgrade-ofilię tak zwaną, jak to niektórzy mają. I jak już ktoś sobie ileś lat temu wydał kupę pieniędzy na ukochany komputerek, tak jeszcze ciągle z niego korzysta.
Powiedzcie, bo to jest jedno z powtarzających się pytań naszych radionautów. Czy jest możliwe samodzielne grzebanie przepraszam za słowo, w środku
Amigi. Teraz to już jest konieczne, po prostu, bo inaczej się nie da.
Druga część pytania była jeszcze, czy można Amigę składać z części
Oczywiście. Można, nawet taką 1200, która planowo była w zamkniętej architekturze i ładnym pudełku stojącym na stole. Trzeba i tak ją rozdłubać, żeby z nią coś zrobić, bo tak naprawdę do środka poza dwoma dyskami twardymi mi się udało. Więcej się nie da wstawić. Więc taką moją migę po prostu się wybebesza na części, wyjmuje się płytę główną, wstawia się w śliczną obudowę tower. Jest tych modeli kilka na rynku. Do czego można dobudować sloty Zorgo 2, Zorgo 3 i potem całą serię kart.
Znaczy, PCI można wstawić i kart, tyle ile tylko dziur tam w tych slotach będzie. No, tyle tylko zasilacz to wszystko pociągnął, bo niestety
w takiej
budowie
zazwyczaj w komplecie jest zasilacz, no może nie pociągnę rzeczywiście.
No oryginalny musiałem wyrzucić i musiałem wsadzić większy, bo już nie ciągnął. No mam właśnie śmieszną obudówkę z Infinitiva.
Mam dla was specjalnie rewelacyjną piosenkę doktora Granata. Nawiedzona.
Dziękujemy.
No co, dokładnie 31 minut rozmawiamy o Amigomanii. Czyli o komputerach Amiga. No to przypomnę jeszcze małpa.radio.com.pl, to żeby wysłać do nas maila, jak ktoś chce sobie poczatować, to radio.com.pl /trójka/małpy, tam jest link na czat, a do nas napisał Jazzcat i Klakson i Slayer razem. Siedzimy sobie przy grillu, popijamy piwo bezalkoholowe oczywiście, w tle leci sobie trójka, a obok na Amidze 4000 oglądamy sobie pod gołym niebem amigowe dema. Pozdrowienia.
A my im zazdrościmy.
Dokładnie.
Ale pytanie jest, mam pytanie, jakie są na Amigę programy do nagrywania CD?
Więc tak, jest Barnet, jeżeli się nie mylę. Nie używałem tego oprogramowania, więc po prostu nie pamiętam. Są co najmniej dwa programy i to takie dosyć przyzwoite. Trudno mi powiedzieć, z jakimi nagrywarkami to aktualnie chodzi. Jest tego na pewno sporo, bo ta lista jest cały czas aktualizowana. Niemniej da się nagrywać spokojnie, oczywiście najlepiej na dobrym standardzie, czyli na SCSI nagrywarkach i to będzie działać.
Bez najmniejszych problemów można zarówno na Barnicie nagrywać, aczkolwiek tylko bawiłem się demonstracyjną wersją tego programu, jak i na MakeCD. No, ja nie miałem żadnych problemów, korzystałem z kilku różnych nagrywarek, zarówno IDE, jak i SCSI. No, przyznam, że SCSI-owe jednak się lepiej zachowują, ale to już nie ma się co dziwić. Amiga jako standard dostała SCSI, jak się urodziła.
Mamy połączenie z Grzegorzem Kraszewskim, redaktorem magazynu Exec. Halo?
Tak.
Witam cię, Grzegorzu, w nocy, w małpach, w sieci. Czy ty też jesteś zapalonym amigowcem? Chyba tak.
No, ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo zapalonym amigowcem. Co prawda nie mam może aż 7 amig, tak jak kolega. Niemniej Amiga, oprócz tego, że jest moim hobby, jest również dla mnie zawodem, ponieważ oprócz tego, że jestem redaktorem w magazynie Exec, zajmuję się też profesjonalnie projektowaniem sprzętu do Amigi.
No właśnie, to porozmawiajmy trochę o tym sprzęcie, bo to już tydzień temu wyszło tu w rozmowie, że Polska jest takim centrum sprzętowym, czy programowo-sprzętowym dla Amigi. Tutaj bardzo dużo rzeczy jest produkowanych. Co w Polsce się produkuje do Amigi?
No tak, z tych najważniejszych rzeczy.
Proszę, bo jeszcze tu Grześka mamy, który może by nam o tym opowiedział, jak się sam profesjonalnie zajmuje tym.
Sam przyłożył z jednego z projektów.
Generalnie w tej chwili w Polsce mamy dwie firmy, które produkują sprzęt do Amigi. Jest to firma Elvox z Krakowa oraz firma Matoj z Warszawy. Ja jestem pracownikiem tej drugiej firmy.
I co robicie?
W tej chwili naszym pierwszą propozycją sprzętową jest Prometeusz. Jest to karta, czy może raczej mostek PCI do Amigi, który pozwala na używanie w Amidze popularnych kart PCI z PC-ów.
Czy jest duże zapotrzebowanie na to w Polsce, ale i nie tylko? Czy eksportujecie to?
Przede wszystkim właściwie ustawiamy się na rynek zagraniczny. no, nie będę ukrywał, ze względu na to, że po prostu użytkownicy Amigi w Europie Zachodniej są nieco zamożniejsi. Zapotrzebowanie oczywiście jest, głównie ze względu na to, że po prostu Amigowe karty, te przystosowane tylko do Amigi, ze względu na małą skalę produkcji są bardzo drogie. Natomiast karty pecetowe, jak wiemy, one są produkowane w milionach sztuk i dzięki temu osiągają bardzo niskie ceny.
Grzegorzu, powiedz jako redaktor teraz, gdzie można szukać informacji, co czytać o Amidze?
Jeżeli chodzi o wydawnictwa drukowane, mam na myśli tutaj czasopisma, no w tej chwili zostało niestety tylko jedno, właśnie Egzek, którego jestem członkiem redakcji.
A i mamy przy okazji konkurs, bo już były takie głosy, że Egzek upadł, ale to nieprawda, bo już w poniedziałek wychodzi nowy numer dla wszystkich, którzy odpowiedzą natychmiast na pytanie połączone nasze internetowo-muzyczne, na jakim komputerze pracuje Robert Brylewski z dawnego kryzysu. Chyba nie będzie problemu. Dla pierwszych 5 nowe egzemplarze wysyłam pocztą natychmiast już w poniedziałek. Czyli nie ma nic więcej drukowanego w Polsce, tak?
No nie do końca. Jest jeszcze wydawnictwo Amiga Vademecum, z tym, że nie jest to czasopismo. Jest to, można powiedzieć, takie jakby wydawnictwo seryjne, które zbiera się w skoroszytach, taka jakby encyklopedia wiedzy o Amidze.
No tak, tylko że jakoś ostatnio też mam wszystkie numery i od momentu, kiedy kupiłem ten ostatni, już tak sporo czasu minęło. Niemniej faktem jest całkiem niezła zbiornica wiedzy na temat Amigi. No i oczywiście jak do tych wszystkich wydawnictw współczesnych komputerowych również dołożone są płyty CD z dosyć ciekawym oprogramowaniem. Podobnie zresztą jak to się ma w Egzeku właśnie.
Czyli co, zapraszamy do czytania Egzeka. Dziękuję Grzegorzu za to, że się z nami połączyłeś. A ja wszystkich radiosłuchaczy zapraszam na nasze wiadomości. No coś nie odpaliliśmy naszej wiadomości, więc wracamy do studia, może nam się za chwilę uda. Moniko, powiedz, bo tak siedzisz cichutko tutaj z nami, jak się żyje z fanem Amigowca? Czy ty też się już załapałaś na kult Amigi?
Więc szczerze mówiąc tak, ja już też połknęłam tego bakcyla, zresztą trudno, żeby nie. Tym bardziej, że Bartek zapraszał mnie na różne party komputerowe, gdzie po prostu... Widziałam tą fascynację, widziałam tą całą pasję i to całe środowisko amigowe miałam okazję poznać.
Ale czy już coś rozumiesz z tego, o czym oni rozmawiają?
Może tylko odpowiem przewrotnie, że staram się.
Dobrze, to Monika wywołała temat party amigowych, czyli sceny. O tym też troszeczkę tylko powiedzieliśmy tydzień temu. Powiedzcie, co to jest, czym to się je i czemu to służy.
Może sztuka dla sztuki, absolutnie.
Zacznijmy może od tego, że Amiga była związana z tą sceną od samego początku.
Absolutnie. Pierwszego pokazu.
Jak tylko się narodziła w 83 roku, pierwszą rzeczą, którą miał na nią napisano, było demo. Po prostu. Była to skacząca wokół leczka, która oczywiście była na swój sposób niemożliwym efektem do uzyskania. Było to niewątpliwie demo, był tam dźwięk, było wszystko, co jest w definicji demo. Oczywiście demo scena narodziła się trochę wcześniej, kiedy już były 8-bitowce, natomiast Amiga wypłynęła bardzo szybko na ten rynek i już mniej więcej w roku 89-90 była na fali. Jest to fajna zabawa, bo to jest forma pisania, nie wiem, czegoś, co najbliżej można określić teledyskiem chyba. na komputer, wyciskania z niego efektów praktycznie niemożliwych, niemniej takich właściwie na granicy możliwości komputera. Polega to przeważnie na po prostu odnajdywaniu pewnych efektów przez różne eksperymenty na układach sprzętowych. I to jest ta właśnie metoda. Okazuje się nagle, że ten układ się w jakiś specjalny sposób zachowuje, jak poda mu się takie, a nie inne dane. Oczywiście do tego robi się muzykę i to przeważnie na jakichś trackerach. Do tego robi się zazwyczaj doskonałą rysowaną grafikę. To wszystko razem stanowi po prostu demo, które wystawia się na konkurs dla słaby.
Dla słaby.
Tylko i wyłącznie, absolutnie.
Ale czy to się robi samodzielnie, czy w zespołach?
Nie, zazwyczaj to są grupy ludzi, którzy, takie właściwie teamy, które tworzą to. W skład każdego teamu zawsze wchodzi koder, który tam siódme poty wyciska z siebie i z maszyny, wchodzi grafik, wchodzi
najczęściej muzyk. Koder pisze w Assemblerze, to jest bardzo ważne.
Tak, dokładnie, bo tu nic innego nie wchodzi w rachubę, bo jest za wolnym po prostu. Mhm. Assembler umożliwia wyciśnięcie z maszyny wszystkiego, do czego nawet nie przewidzieli jej producenci i twórcy.
I co, ale powiedzcie tak, czy możecie coś opowiedzieć, jakieś takie demo, co na nim można zobaczyć?
Można zobaczyć niesamowite rzeczy, po prostu. To jest, właściwie ktoś to bardzo dobrze określił w jednym z artykułów, że jest to sztuka performance. To trzeba zobaczyć na żywo, żeby zrozumieć, jak to działa. Trzeba to zobaczyć na wielkim ekranie, w zaciemnionej sali, kiedy po prostu tłum ludzi siedzi tam i wywiatuje. Po prostu oglądasz niesamowite rzeczy, które dzieją się w czasie rzeczywistym, bo ten komputer rzeczywiście te rzeczy w tym momencie liczy. Więc to właśnie na tym polega cała sztuka. To nie jest żadna animacja, to nie jest to, co możemy obserwować w MTV, to jest coś, co dzieje się na żywo, w tym momencie.
Czyli to jest w ogóle, to są na żywo pokazy.
Tak, to są
tak,
pokazy
oczywiście, zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ograniczenia, jakie są przy tego typu konkursach, na przykład co do wielkości takiego dema, że demko ma mieć 64 kilobajty kodu na przykład i ani grama więcej, bo inaczej nie zostanie dopuszczona do konkursu, a potem oglądamy, powiedzmy, minutową animację, której brakuje tylko wodotrysku, to wtedy człowiek, który ma cokolwiek pojęcie o tym, się zaczyna zastanawiać, jak to jest możliwe, że 64 kilobajty, czyli kawałek tekstu w Wordzie, prawda, daje dźwięk, obraz i jeszcze parę innych gadżetów.
Ale w Wordzie 64 kilobajty tekstu to troszeczkę więcej niż 64.
Powiedzcie, czy dużo jest takich zespołów w Polsce?
Jest ich naprawdę sporo, to znaczy tak, tak do głowy przychodzi mi przynajmniej jakieś 10 nazw od razu. Więc to jest naprawdę niemałe środowisko. Oczywiście ono już jest mocno przemieszane, bo wiadomo, że czasy tej świetności Amigi no mijają. Jakby na to nie spojrzeć, wielu koderów przesiada się po prostu na peceta, no bo to jest jedyna szansa na jakiś rozwój tej sceny. No, no chyba, że będzie naprawdę jakiś cud.
Ale czy taka scena funkcjonuje w środowisku pecetowców?
Tak, funkcjonuje.
Tak. Pojawiła się czas jakiś temu scena pecetowa.
Jest to już też dosyć zaawansowane zjawisko aktualnie, ale co ciekawe, nawet do dziś na scenie pojawiają się takie maszyny jak Commodore 64. I na to też pisze się niesamowite.
Oczywiście, na 8-bitowce również są dema i cały czas pisze, cały czas istnieje scena Atarowa i Commodore'owa. I czasami to jest trochę śmiechu, jak się przygląda, jak się patrzy na ludzi, którzy po prostu podniecają się nieprawdopodobnie wręcz tym, co można wycisnąć z tych maszynek.
No, część i o tym, i o samej scenie, i wszystkie adresy Amigo lubnych komputerowców można znaleźć u nas na stronie www.radio.com.pl/3/małpy. Tam są wszystkie linki. A teraz posłuchajmy Tilt. Każdy się boi swojej paranoi. W małpach w sieci Slayer jako pierwszy odpowiedział prawidłowo na nasze pytanie konkursowe, które powtarzam, na jakim komputerze pracuje Robert Brylewski, kultowa postać muzyki polskiej. Czekamy na następne. Mamy jeszcze 4 egzeki, czyli magazyny amigowe do rozesłania natychmiast w poniedziałek. Powiedzcie, bo słyszy się dużo o sporach w światku amigowym, o kłótniach. No, zresztą tak było i tydzień temu, gdzie tuż po programie no jeszcze chwilę trwała dyskusja, a potem się zaczęła kłótnia. I to na zupełnie inne tematy, to jakby nie związane z programem.
Wiecie, to jest straszne, ale niestety rzeczywiście amigowcy lubią się kłócić. I to Czasem bardzo zażarcie. Ja bardzo przypuszczam, że po prostu to wynika z jednej rzeczy. Dlatego, że kiedyś, dawno temu, komodorowcy kłócili się z atarowcami. Później amigowcy z atarowcami. Potem amigowcy z pecetowcami. I w końcu nie było się z kim kłócić, więc najlepiej było się kłócić między sobą. I tak już zostało. Rzeczywiście dysputy są czasem straszne. Bardzo często opierają się o jedną rzecz. O piractwo, które niestety zabija cały software'owy rynek amigowy. To jest prawda w Polsce i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej, że ktoś rzeczywiście lata do, nie wiem, do kiosku i kupuje wszystkie najnowsze amigowe tytuły, gry
tak
i tak
jest,
dalej.
Ale?
No ja mam wszystkie, które wyszły, ale faktem jest, że często, gęsto zastanawiam się, skąd wziąć oryginał, bo po prostu chcę mieć oryginał i mam ochotę mieć oryginalne opakowania stojące na półce. Prócz wszystkiego, że są ładne, to mam do tego sentyment. Pecetów jest jak na świecie za dużo, w związku z czym im tam nie ubędzie, jak się pojawi paru jeszcze piratów, zwłaszcza, że niektóre firmy świadomie udostępniają drogą nielegalną kody swoich programów, żeby po prostu wejść na rynek. Natomiast rynek Amigi jest po prostu za mały, żeby można sobie było pozwolić na luksus pod tytułem podkradania oprogramowania, bo wtedy nikt nie będzie pisał tego oprogramowania. Dlatego no, ja już tak się ustawiłem i staram się mieć wszystko oryginalne. Mimo, że dostęp do, powiedzmy, piratów jest bezproblemowy, prawdę mówiąc. Ale
moim zdaniem tak? nie warto szukać tych piratów, tylko dlatego, że przecież istnieją takie serwisy jak Bakturuc na przykład, gry.
Tak,
tam są
to
wszystko,
prawda.
To są legalne gry do ściągnięcia na Amiga. Owszem, to są stare gry, ale to właśnie te stare gry mają przeważnie smak.
Zgadza się, absolutnie, bo te nowe gry to już tak bardziej przypominają produkcje z innych wiodących platform.
Więc po co, jeżeli rzeczywiście chcemy mieć nowe oprogramowanie, może warto je kupić czasami.
Zwłaszcza, że nie są to jakieś potworne pieniądze, no nie oszukujmy się. Program, który ja w tej chwili jeszcze dotarł do mnie, tu podziękowania, kto to już wie. Program, który służy mi do prowadzenia księgowości, jako że no, mam swój własny rozrachunek z rzeczywistością, kosztuje mniej więcej połowę tego, co jakiekolwiek byle co na peceta, które miałem poprzednio i krew mnie zalewała, bo nie mogłem tego po pierwsze skonfigurować tak, jak ja bym chciał, dokładnie jak mój księgowy, czyli mój ojciec. A po drugie, no, uaktualnienia miały schodzić regularnie, a schodziły tak jedno na rok. W związku z czym przy tym tempie zmian, które są w naszym prawodawstwie podatkowym, to ten program już mniej więcej po 3 miesiącach nadawał się do tego, żeby go odstawić ad acta i wszystko robić na piechotę. Natomiast to mam nadzieję, że wszystko się będzie toczyło prawidłowo, zwłaszcza, że już pan starszy tam się napiął i będzie pisał długie maile, zdaje się.
Mamy następny głos w konkursie. Marcin Zając następne pismo dostanie, ale nie powiemy jeszcze, na czym pracuje Robert Brylewski. Jeszcze 3 do rozesłania. A Minder pisze w ten sposób: moja przeglądarka
A Web 2
obsługuje JavaScript. Nowy Voyager ma obsługę Flasha, więc nie ma chyba problemów. Co do obróbki HTML, wydepnijcie na moje strony, to zobaczycie, co można zrobić na Amidze. Wydepniemy, podamy adres http://minder.prv.pl. A teraz sobie zagramy Super Pałka Ryba. Marcin Zając pisze jeszcze do nas: tak, uważam, że w programie powinien być kącik Amigi, tak z pół godzinki co tydzień. Drogi Marcinie, może powinien być, ale obiecuję, że nie będzie. Będzie się Amiga pojawiać raz na jakiś czas, ale na pewno nie będzie pół godziny.
Oczywiście jestem za.
No, ja jestem też absolutnie za.
Ale to może inny program zrobimy, a nie internetowe.
No to nie problem.
Nie problem.
Zrobimy jakąś telewizję.
Dobra,
może.
Powiedzcie, bo mało czasu zostało, powiedzcie coś o współpracy z innymi platformami, bo wiadomo, że ta współpraca no nie jest najłatwiejsza.
No dobrze, to może ja zacznę. Ja rzeczywiście zawodowo pracuję przed komputerem, pracuję jako dziennikarz, pracuję w takich pismach jak Komputer Świat, magazyn Internet, www czasami i rzeczywiście używam...
Ale też Amiga Minus.
Amiga Minus jest to moja zupełnie niekomercyjna działalność, więc to wygląda zupełnie inaczej. Na przykład w komputer świecie siedzę często nad różnymi wielkimi tabelkami, nad często dosyć skomplikowanymi tekstami. I większość tych tabelek robię po prostu na amigowym turbokalku, który do pewnego stopnia jest zgodny z Excelem. A ten stopień jest dla mnie wystarczający, żeby przenieść wszystkie te informacje, które pracowicie siedzę i wklepuję na amice, potem na PC. Więc już to jest ten element, który jest mi potrzebny. Teksty bardzo często piszę po prostu na starym amigowym cecie. To jest czysty edytor tekstu, który dla mnie jest idealny, pięknie zrobiony, nie zawiesza się, chodzi jak złoto, a potem można potem spokojnie skonwertować ten plik tekstowy na format Win1250 i odczytać pod Wordem. Więc nie widzę problemu, da się wszystko zrobić.
Ja podobnie, też arkusze kalkulacyjne przede wszystkim. Turbokalka i taki stareńki, który się nazywa MaxiPlan. Najczęściej pracuję na MaxiPlanie, potem przerzucam to sobie akurat do turbokalka tylko potem, żeby wypluć z tego format zjadliwy właśnie dla pecetów. Natomiast jeśli idzie o teksty, to ja z kolei gustuję w polskiej produkcji, to znaczy się w AmiTekście Pro, wersja Gold zresztą. Tego numeru seryjnego nie pamiętam.
Ja pamiętam, że jeszcze do niedawna pewna bardzo duża stacja telewizyjna pracowała na Amidze przy oprawie graficznej.
To mu się absolutnie nie należy dziwić. Ten komputer od razu powstał w ten sposób, żeby mógł współpracować ze zwykłym telewizorem, co zostało od razu zauważone przez wszystkich wielkich tego świata z telewizji, bo jest to najprostsze, najtańsze urządzenie, które jest w stanie wygenerować na wprost obraz telewizyjny.
Dobrze, mało czasu mamy. Dwie rzeczy mnie interesują jeszcze. Aminet. Co to jest, jak to się je i gdzie tego
Aminet
szukać?
Aminet to jest takie jedno wielkie archiwum, taki wór bez dna, gdzie wszelakiego dobra można znaleźć pod korek.
Można tam zbierać i zbierać. Wyszło tego do tej pory chyba 43 kompakty. Łatwo policzyć, ile tego jest. Ja nie będę tutaj teraz wyliczał. Oprogramowanie jest naprawdę. Jest tam wszystko. Od gier, przez dema, przez grafiki, muzyczki. Można tam znaleźć naprawdę wszystko.
Zdjęcia Saturna ostatnio oglądałem. Sąd kosmiczny zresztą.
Dobrze, to pomaszmy trochę, co z Amigą w przyszłości.
Ja myślę, że komputer ten już nie osiągnie z jakiegoś wielkiego sukcesu komercyjnego, natomiast dla hobbysty i kogoś, kto chce na nim pracować, na pewno się sprawdzi, bo razem z emulatorami, razem z bardzo dobrym systemem operacyjnym, nawet do dziś, da się na nim swobodnie pracować, a poza tym jest to naprawdę niezła rozrywka, bo gdyby przyjrzeć się na te wszystkie workbenche amigowe, to każdy wygląda inaczej. Każdy konfiguruje ten system w zupełnie inny sposób, więc ta różnorodność i jednocześnie indywidualizm ludzi, którzy siedzą przed Amigami, bardzo łatwo się ujawnia na ekranie.
Tomek, jak ty widzisz przyszłość?
No jeżeli dojdzie do skutku to, co jest tam w różnych dziwnych serwisach pokazywane, to znaczy jeśli dodatkowe karty rozszerzeń, przede wszystkim świeże procesory, jeśli wejdą, jeżeli wypali kwestia Amiga One i tej specyfikacji Zico, jeśli to się pojawi na rynku, to jest szansa, że możemy być, no nie powiem, że konkurencją dla Macintosha, bo to jest, chciałaby dusza do raju.
Ale może się gdzieś na trzecim miejscu.
Ale gdzieś się tam zaczepimy, o to właśnie chodzi. A zniechęcenie ludzi do jedynie słusznej platformy, które pojawia się coraz częściej, coraz gęściej ze względu na niestabilność i różne inne radości z tym związane, no przyciągają jednak ludzi w kierunku innych właśnie systemów operacyjnych. Może również i Amiga na tym trochę skorzysta.
Może, może.
Ja bym bardzo chciał, bo ja nie mam zamiaru się przesiadać na nic innego.
Dobrze, na dzisiaj kończymy. Kończymy też temat amigowy na jakiś czas. No, pewnie będziemy do niego wracać, ale na pewno już nie w przyszłym tygodniu. Moimi gośćmi byli Tomek Jędrzejczak, zwany Wiedźmą, Voyager, czyli Bartek Dramczyk, Monika Gralewska i kto? Aha, i jeszcze Grzegorz Kraszewski z magazynu Exec. Ja się z wami żegnam do przyszłego tygodnia, a na końcu parafrenia. Hej, człowieku!